Drodzy bracia i siostry, dziś otrzymaliśmy niezwykły dar od Pana Boga, dar Duszy Świętej, dar Słowa Bożego. Święty Paweł stał się przekazicielem tego słowa, pewnie, że kiedyś skierowanego do Kolosan, ale przecież dzisiaj skierowanego do tych oto uczestników Bożego błogosławieństwa w ruchu rodzin nazaretańskich i kapłanów, i animatorów, i tych wszystkich, którzy na tej drodze zmierzają w Kościele do Pana Boga. Bracia, tak wołał kiedyś Pan Bóg przez świętego Pawła, wy, którzy kiedyś byliście obcy dla Boga, teraz Bóg pojednał w doczesnym ciele Chrystusa przez Jego śmierć. O czym tu mowa? O darze pojednania z Bogiem przez krzyż, przez krew Chrystusa, przez Jego ofiarniczą śmierć, o darze otwarcia drogi do Boga przez zmartwychwstanie Chrystusa. Ten akcent wiary chrześcijańskiej, tak mocno zakorzeniony w wierze ludu Bożego, dopiero co w diecezji wrocławskiej byłem świadkiem peregrynacji przez parafię Krzyża Wielkopiątkowego Jana Pawła II i widziałem, jak połączenie tych dwóch wątków, Jan Paweł II jako świadek wiary i krzyż, jako streszczenie chrześcijaństwa, streszczenie Ewangelii, jaką ma moc przyciągania ludzi. Peregrynacja krzyża. Dlaczego tak przyciąga serca chrześcijańskie i uwagę ludzi wierzących? Bo przypomina o tym, co najważniejsze. Bóg pojednał nas w doczesnym ciele Chrystusa przez Jego śmierć. Tu mówił apostoł o czymś, co już się dokonało. O czymś, co możemy wspominać z wdzięcznością w czasie przeszłym. Tak? Była chwila zaproszenia przez Chrystusa, była chwila usłyszenia Jego głosu, była chwila pojednania. Ale na tym apostoł nie poprzestaje. Także i my dzisiaj usłyszeliśmy o trzech zaproszeniach na przyszłość. Tam, gdzie mówił apostoł w liście do Kolosan o celu, jakim celu Pan Bóg rozpoczął wielką przygodę wiary z nami. I tę przygodę nazwał trojako. Po pierwsze, aby stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych i nienagannych. Po drugie, byście trwali w wierze, ugruntowani i statyczni. A po trzecie, wspominając Ewangelię, po trzecie dodał, posłyszeliście tę Ewangelię głoszoną wszelkiemu stworzeniu. Cóż to więc za trzy aspekty otwierającej się przed nami przyszłości, także przyszłości tego duszpasterskiego roku. Po pierwsze, Pan Bóg rozpoczął swoją przygodę z nami, by stawić nas wobec siebie jako świętych, nieskalanych i nienagannych. Słowo świętość, po które to słowo w ruchu rodzin nazaretańskich sięga się szerzej i jakoś śmielej i jakoś odważniej. Jest możliwe, że w niektórych gremiach chrześcijańskich po to słowo sięga się rzadziej. Trzeba wiele śmiałości, by przypominać sobie, że o świętości mówi Pan Jezus. O świętości mówi Pismo Święte. Świętymi bądźcie, jak ja jestem święty, mówi Bóg. Że to zaproszenie do świętości życia skierowane jest do każdego chrześcijanina. Pewnie, że tę śmiałość daje sam Bóg. Pewnie, że to zaproszenie możliwe tylko dzięki Jego łasce. Pewnie, że tylko na tej drodze, o jakiej mówi apostoł na innym miejscu, że mamy śmiały przystęp do Boga w Jezusie Chrystusie, a dobrze, że jest takie gremium i takie grono i taka wspólnota, jak to rodzin nazaretańskich, gdzie częściej przypomina się o tym wymiarze życia chrześcijańskiego, powołani do świętości. Także w tym biblijnym znaczeniu oddzieleni od tego, co złe w świecie, aby być do tego, co Pan Bóg zamierza w historii świata uczynić. Wystawić Was wobec siebie jako świętych, nieskalanych i nienagannych. Jest też jasny drugi. Byście trwali w wierze ugruntowani i stateczni, a nie chwiejący się. Tu otwiera się przed nami rok formacyjny, a więc te najróżniejsze okazje do rekolekcji, do dni skupienia, do lektury, do katechez, do kazań. No, to wszystko, co składa się na ogromną różnorodność formacyjną w ruchu rodzin nazarekańskich i przez to, co dociera na piśmie, i przez to, co dociera w żywym słowie, i przez to, co dociera w świadectwie życia od kapłanów, od animatorów i wreszcie jeden wobec drugiego. Też przecież wszyscy członkowie świadczą o właściwym dla Ewangelii stylu życia. Taki rok formacyjny, który polega też na wysiłku słuchania, przyjmowania, przyswajania, refleksji, dzielenia się, głoszenia. To wszystko możemy zmieścić w tym aspekcie drugim. Byście trwali w wierze ugruntowani i stateczni. Choć prawdę mówiąc, dzisiaj chciałbym zwrócić największą uwagę na ten aspekt trzeci. Kiedy święty Paweł użył słowa Ewangelia, od razu podkreślił jej aspekt dynamiczny, czyli pełen mocy. Od razu podkreślił jej ruchliwość. Ewangelia, ją to posłyszeliście, głoszoną wszelkiemu stworzeniu. Ewangelia nie kojarzy się więc apostołowi z czymś statycznym, co można by spisać na jakichś kartach, a potem postawić na półce, niech tam sobie stoi. Nie, raczej kojarzy się z jakimś źródłem światła, a światło ma to do siebie, że nie potrafi zatrzymać się. Promień światła spuszczony musi pędzić w przestrzeń i oświetlać coraz to dalsze przestrzenie. Podobnie jest i z Ewangelią. W wizji apostolskiej, w wizji starożytnego kościoła biblijnego i jak zaraz zobaczymy, także w wizji tego kościoła, w którym żyjemy dziś, tu i teraz. Ewangelia, która przypomina światło i z natury rzeczy musi się rozprzestrzeniać. Inaczej byłaby tylko jakimś martwym rysunkiem może światła. Unieruchomionym, zatrzymanym w jakimś kadrze fotograficznym, jeśli nawet światłem żywym, musi się rozprzestrzeniać. Dlaczego mówię, że temat to szczególnie ważny na ten rok? Dlaczego mówię, że koniecznie teraz? Tu 7 września 2013 roku musimy w tym gronie o tym wspomnieć. Otóż mieliśmy tydzień temu we Wrocławiu nasze tradycyjne wrocławskie dni duszpasterskie. Przybył, jak to jest w zwyczaju, ksiądz arcybiskup Gondecki, aby przypomnieć program duszpasterski Episkopatu Polski na najbliższy rok, na najbliższe 4 lata. I no jak to z takimi programami bywa, czasami, muszę się przyznać, ja też tak słuchałem tych prezentacji w latach poprzednich troszkę jako jakiegoś formalnego czy suchego wykładu. No są jakieś programy, punkty, wiadomo, jak się do tego podchodzi, ale muszę przyznać, że w tym roku było inaczej. W miarę jak ta prezentacja roku duszpasterskiego i najbliższych 4 lat odsłaniała się w tych kolejnych minutach prezentacji, odczułem w sercu niebywały zapał, który przeradzał się jakiś płomień i jakąś chęć dzielenia się ze wszystkimi. Dlaczego? Dlatego, że najbliższy rok duszpasterski, pamiętamy, to ten czas, który zaczyna się od Adwentu. Od Adwentu i trwa aż do pierwszej niedzieli adwentowej następnego roku, więc już zaraz się przed nami otworzy. Dlatego, że ten rok duszpasterski ma za swój temat kerygmat. Cóż to takiego kerygmat? Kerygmat to głoszenie, zwiastowanie, świadczenie o Ewangelii, można by powiedzieć, w pigułce. A jedne, że Ewangelia, to cztery księgi jeszcze ujęte w cały Nowy Testament, pewnie, że ujęte jeszcze w całą Biblię, w całą historię Kościoła, to wszystko jest dobra nowina i Ewangelia, ale Ewangelia musi też mieć swój początek. Pewnie, że jest to jakiś olbrzymi pałac umeblowany z trojcami Ewangelii i dziełami tylu świętych Kościoła, ale do tego pałacu musi być jakaś brama, jakieś wejście. Musi być jakieś krótkie ogłoszenie komuś, kto nie wierzy. Albo zapomniał, że wierzy. Albo już nie jest pewien, czy wierzy. Musi być jakieś krótkie ogłoszenie wiary w słowach niewielu. W słowach tylu, jak zabrało to minut 15 albo 10. W słowach, w których zmieści się co? Że jest Bóg. Że Bóg kocha człowieka. Że Bóg z tej miłości przysyła Chrystusa. Że jest miejsce, w którym można tego doświadczyć. Tym miejscem jest Kościół. I że doświadczenie ostatecznie musi stać się doświadczeniem Twoim, bracie lub siostry. Chrystus zaprasza do nawrócenia od grzechów i do otwarcia swojego serca na łaskę Ducha Świętego. Jeśli umiemy to zawrzeć w minutach 15 albo 10, to właśnie nazywa się kerygmat. Ktoś powie, że to nie wszystko i nie całość, pewnie. To drzwi, ale przez drzwi trzeba przejść. Przez krok trzeba postawić pierwszy krok, aby wejść do wspaniałego wnętrza, umeblowanego całą historią świętości w Kościele, całą historią wielu świadków wiary, łącznie ze wspomnianym dzisiaj Janem Pawłem II. Trzeba tam wejść. A wchodzi się przez kerygmat, kerygmatyczne głoszenie, kerygmatyczną ewangelizację. I do takiego przeżywania roku duszpasterskiego jest zaproszony cały Kościół w Polsce, no wobec tego także ruch rodzin nazarenańskich. Pewnie, że ci, którzy tu są, to raczej mieszkańcy już tego wspaniałego wnętrza zatrobią. Już raczej przechadzają się po tych pięknych salach, nauczania i świadectwa życia świętego Maksymiliana Kolbe, już raczej rozkoszują się przechadzkami po tym pięknym ogrodzie zapisanym słowem i życiem Jana Pawła II, już raczej myślą, jak tu wzbogacać swoje życie kolejnym klejnotem nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Już są po tamtej stronie progu, już się rozkoszują tym pięknym chrześcijańskim wnętrzem i tą wspaniałą salą życia ewangelicznego, ale trzeba myśleć także o tych, którzy tego progu jeszcze nie przekroczyli, którzy są na zewnątrz. Na zewnątrz. To myślenie o tych, którzy są na zewnątrz, nazywa się myśleniem ewangelizacyjnym. A świadomość tego, jaka brama pozwala wyjść do wspaniałego wnętrza. Jak się nazywa ten próg, który trzeba przekroczyć? To się nazywa świadomość kerygmatyczna. Czy aby głosić kerygmatyczną ewangelizację, trzeba koniecznie jechać gdzieś daleko, może do Zairu, a może do Indii? Wystarczy rozejrzeć się po naszej rzeczywistości. Jeśli dostrzegamy tylu ludzi obojętnych albo tylu ludzi wrogich Kościołowi, co się w nas wtedy budzi? No na pewno nie jakaś złość i chęć odpłacenia pięknym za nadobne. Budzi się zapał ewangelizacji. Budzi się myśl, że ci, którzy są obojętni albo są przeciwnikami, są kandydatami na chrzeście. Pamiętamy, że tak działał ojciec Maksymilian Kolbe, jeden z wielkich patronów ruchu rodzin nazaretańskich, w przeciwniku dostrzegał kandydata na chrześcijanina i kazał się modlić szczególnie za wrogów Ewangelii Chrystusowej. Kazał się modlić, no nie po to, żeby Pan Bóg zesłał na nich pioruny z nieba. To wtedy pamiętamy Ewangelię. Mówi Pan Jezus, nie wiecie, jakiego ducha jesteście, kiedy takie plany mieli apostołowie wobec Samarytan. Nie. Wiemy, co się stało w dziejach apostolskich. Ci Samarytanie, na których apostołowie chcieli zesłać pioruny z nieba, ci stali się chrześcijanami. Kiedy apostołowie przybyli z Jerozolimy i głosili im Słowo Boże. O, w tym duchu modlić się. Także za wrogów, za nieprzyjaciół, czy za obojętnych, aby stali się chrześcijanami, a w dodatku jeszcze zyskać umiejętność głoszenia kerygmatycznego, czyli krótkiego, zwięzłego. Jak ono ma wyglądać? Tu sprawa nie polega na tym, żeby się wyuczyć formułki. Dlatego, że ludzie są różni. Do jednego trafia to, do drugiego trafia tamto. Słowo tak sformułowane, albo inaczej ujęte. Ludzie są różni, więc nie na tym polega karygmatyczne głoszenie, żeby mieć formułkę do wyrecytowania przy stosownej okazji, tylko żeby mieć serce, które się wczuje w sytuację człowieka. Wczuje się w to, czy mamy do czynienia z kimś, kto zastanawia się, dlaczego najbliższa i droga mu osoba choruje. Z kimś, kto zmaga się z pytaniem, dlaczego ci, których kochałem, umarli. Albo z kimś, kto zmaga się u progu życia z pytaniem, czy to wszystko ma sens. Albo do czego to wszystko prowadzi. Albo czy istnieje Pan. Albo dlaczego Kościół ma w swoim obrębie także ludzi, którzy nie zdają egzaminu. Widzimy, ile różnych sytuacji i ile różnych wobec tego opakowań dla kerygmatów. Ewangelia kerygmatycznie głoszona. To ma być tematem najbliższego roku. Tematem dla całego Kościoła. Dla całego Kościoła, to znaczy także dla ruchu rodzin nazaretańskich. Niech to będzie właśnie w tym stylu ruchu, ale ewidentnie jesteśmy zaproszeni do ewangelizowania, czyli do wychodzenia tam na zewnątrz. Poza próg. Wyjść z tej naszej pięknej sali, z tego wspaniałego pałacu, z tej olśniewającej przestrzeni modlitwy, wspólnot, dzielenia się nawzajem, wyjść tam, gdzie tego nie ma. Po co? Aby zapraszać ludzi do wnętrza. Taki jest program duszpasterski na ten rok, o którym słyszałem w czasie wrocławskich dni duszpasterskich i on będzie nam towarzyszył w całej Polsce. We wszystkich diecezjach. A cóż dopiero, jeśli pomyślimy, jak już pomyślałem i się zachwyciłem, programem także na następne lata. Program następnego roku to nawrócenie. Nawrócenie, które też pewnie, że przeżywamy w sobie, ale które też mamy proponować innym. A jeszcze następnego roku nowe życie w Chrystusie. Widzimy, jak to się układa w dynamikę, kerygmatyczne głoszenie, nawrócenie, nowe życie, po to, aby znowu przejść do rok czwarty, do świadectwa i cichłości. To jest jakiś rytm, który trzeba wyjść. To jest jakiś rytm, który trzeba koniecznie podchwycić. Każdy w swoim stylu. W swoim stylu i ten ruch, i tamten. W swoim stylu i ta parafia, i jeszcze inna. W swoim stylu kapłan, czy człowiek świecki. W swoim stylu także ruch rodzin nazaretańskich. Ale bardzo zachęcam, by dać się ogarnąć temu entuzjazmowi, który mnie ogarnął, kiedy zobaczyłem, że takim zadaniem stoimy w Kościele na czas najbliższy. I kiedy usłyszałem, że ksiądz Dariusz prezentuje też w swojej katechezie przed mszą świętą to przybliżenie aktu oddania się Maryi, od razu sobie pomyślałem, to jest akt oddania się na służbę Kościołowi. Służbę Kościołowi. To przecież nie jest jakiś ozdobnik literacki do tego aktu oddania się. To nie jest ozdobnik literacki, tylko drogowskaz na służbę Kościołowi. A drogowskazy służą do tego, aby wskazywały drogę, którą pójdę. Bo jeśli drogowskaz wskazuje drogę, ale ja nie pójdę, no jechałem tu z Wrocławia i w pewnym miejscu na autostradzie z Poznania do Warszawy był drogowskaz. Tędy się jedzie na Błonie, a potem na Reszta, a potem właśnie ostatecznie na Łodlina. Gdybym ten drogowskaz obejrzał i pojechał sobie inną drogą, to jeszcze długo byście do mnie czekali. Jest drogowskaz. Akt oddania się Maryi na wyłączną służbę Kościołowi. i za tym drogowskazem trzeba pójść, bo inaczej długo albo będzie czekać na kogoś, kto w ruchu rodzin nazaretańskich jest, a tego wątku by nie podchwycił. Służba kościołowi, a służba musi być konkretna. Nie na jakichś ogólnikach, nie na jakichś marzeniach, nie na jakichś bujaniu w obłokach. Musi być konkretna, to znaczy włączenie się w to, co Kościół i tak robi, co robi zamierza. Włączenie się w swoim stylu, w swoim charyzmacie, w swoim powołaniu, ale włączenie się. Nie więc to przeżywane, już dzisiaj przeżycie rozpoczęte, jak słyszałem, ma też być jakoś ukoronowane na Jasnej Górze, już niedługo to ponawianie, czy przeżywane znowu oddanie się Maryi, nie będzie właśnie w takim kolorze, w takiej barwie. Na wyłączną służbę Kościołowi, niech to będzie służba w tym roku, poprzez myślenie, gdzie, jak i komu. Pan Bóg chce, żebym głosił kerygmatycznie Ewangelię, czyli pozwalając przejść z tamtej strony do wnętrza wspaniałej kościelnej budowli. Oto dzisiaj się modlimy, taki niech będzie ten duszpasterski rok, niech Pan Bóg tej łaski całemu ruchowi rodzin nazaretańskich udzieli. Amen.